Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Stefana Żeromskiego zatytułowanej Syzyfowe prace. Czyta Andrzej Ferenc. Rozdział pierwszy. Termin odstawienia Marcina do szkoły przypadł na dzień 4 stycznia. Oboje państwo Borowiczowie postanowili odwieźć jedynaka na miejsce. Zaprzężono konie do malowanych i kutych sanek, główne siedzenie wysłano barwnym, strzyżonym dywanem, który zazwyczaj wisiał nad łóżkiem pani, i około 1:00 z południa wśród powszechnego płaczu wyruszono. Dzień był wietrzny i mroźny. Mimo to jednak, że szczyty wzgórz kurzyły się nieustannie od przelatującej zadymki na rozległych dolinach, między lasami, zmarznięte pustkowia leżały w spokoju i prawie w ciszy. Szedł tylko tamtędy zimny przeciąg, wiejąc sypki śnieg niby lotną plewę. Gdzieniegdzie wałęsały się nad Zaspami smugi najdrobniejszego pyłu jak pyłek przyduszonego paleniska. Chłopak siedzący na koźle, podobny do głowy cukru opakowanej szarą bibułą, w swym spiczastym baszłyku, który w tamtych okolicach od dawien dawna uległ nostryfikacji i otrzymał swojską nazwę maślocha, i w brunatnej sukmanie mocno trzymał lejce garściami ukrytymi w niezmiernych rękawicach wełnianych o jednym wielkim palcu. Konie były wypoczęte. Nie chodziły bowiem od pewnego już czasu do żadnej ciężkiej roboty, to też pomykały parskając ostrego kłusa po ledwo przetartej, a już znowu na pół zadętej drożynie i sucho jednostajnie trzaskały podkowami o nadmarzniętą zwierzchnią skorupę śniegu. Pan Walenty Borowicz ćmił fajkę na krótkim cybuszku. Wychylał się co kilka minut na bok i przyglądał uważnie już to sanicom, już migającym kopytom. Wiatr go chłostał po zaczerwienionej twarzy i on to zapewne wyciskał owe łzy, które szlachcic ukradkiem ocierał. Pani Borowiczowa nie siliła się wcale na maskowanie wzruszenia. Łzy stały bez przerwy w jej oczach skierowanych na syna. Twarz ta niegdyś piękna, a w owej chwili wyniszczona już bardzo przez troski i chorobę piersiową, miała niezwykły wyraz namysłu czy jakiejś głębokiej, a gorzkiej rozwagi. Malec siedział w nogach, tyłem do koni. Był to duży, tęgi i muskularny chłopak 8-letni, z twarzą nie tyle piękną, ile rozumną i miłą. Oczy miał czarne, połyskliwe, w cieniu gęstych brwi ukryte. Włosy krótko przystrzyżone na jeża okrywała barankowa czapka wciśnięta aż na uszy. Miał na sobie zgrabną bekieszę z futrzanym kołnierzem i wełniane rękawiczki. Włożono nań ten strój odświętny, za którym tak przepadał, ale za to wieziono go do szkoły. Z niemego smutku matki, z miny ojca udającego dobry humor, wnioskował doskonale, że w owej szkole, którą mu tak zachwalano, przy obiecanych rozkoszy będzie nie tak znowu dużo. Znajomy widok wioski rodzinnej znikł mu prędko z oczu. Nagie wierzchołki lip stojących przed dworem schyliły się za brzeg lasu obwieszonego kiściami śniegu. Najbliższa góra poczęła wykręcać się, zmieniać, jakby krzywić i dziwacznie garbić. Wypadały teraz przed jego oczy smugi zarośli, jakich jeszcze nigdy nie widział. Płoty z sękatych, nieociosanych żerdzi, na których wisiały przedziwne, niezmiernie długie sople lodu. Wynurzały się pewne obszary puste, gdzieniegdzie okryte lodami o barwie sinawej, zimnej i dzikiej. Niekiedy las z nagła podbiegał ku drodze i odkrywał przed zdumionymi oczyma chłopca posępne swoje głębie. — Patrz, Marcinek, zając, trop zajęczy! — wołał co chwila ojciec, trącając go nogą. — Gdzie, tatku? — A, tu, widzisz? Dwa ślady duże, dwa małe, widzisz? — Widzę. Będziemy teraz szukali tropów lisa. Czekaj, no my go tu zaraz o 6 wyśledzimy, a potem palniemy mu w łeb. Zdejmiemy futro i każemy Zelikowi uszyć prześliczną lisiurę dla pana studenta, Marcinka Borowicza. Czekaj, no my go tu zaraz. Marcinek wpatrywał się w głuche leśne polany, i zamiast rozrywki zimną bojaźń na tych tropach spotykał. Z rozkoszą byłby pobiegł śladem lisów i zajęcy, nurzał się w śniegu i hasał wśród przydętych zarośli, ale teraz z całego obszaru i z tajemniczych jego cieniów fioletowych wiała na niego bolesna i zdumiewająca tajemnica. Szkoła. 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 Ostatni szmat tak zwanych odpadków leśnych wykręcił się w inną stronę i zdawało się, że ucieka za oczy, na przełaj polami. Rozwarła się przestrzeń płaska, tu i ówdzie poprzegradzana opłotkami, w których na dnie małych wąwozików kryły się drożyny, przydęte w owej chwili zaspami podobnymi do wysokich kopców albo spiczastych dachów. W jedną z takich dróg chłopskich wjechały sanie państwa Borowiczów i poczęły kopać się przez wydmy. Kiedy Marcinek wykręcił głowę i wiercił się na miejscu, żeby pomimo smutku spojrzeć na konie, dostrzegł przy krańcu pola smugę szarych ścian okrytych białymi strzechami. Owe ściany tworzyły linię równą i przykuwały oczy nienawykłym na śniegach kolorem. — Co to jest, mamusiu? — zapytał z oczyma łez pełnymi. Pani Borowiczowa uśmiechnęła się z przymusem i na pozór spokojnie odrzekła — To nic, kochanku, to owczary. — To już w tych owczarach? Szkoła? — Tak, kochanku, ale to nic. Przecież ty jesteś tęgi, rozumny, mądry chłopiec. Przecież ty kochasz swoją mamusię. Trzeba się uczyć, malutki, uczyć.
Ale on tylko udaje, rzekł ojciec, udając również, że się zanosi od śmiechu. Alboż to daleko do Wielkiej Nocy zleci, jak z bicza strzelił. Ani się obejrzysz, a tu zajeżdża wózek przed szkołę. Po kogoś przyjechał, pytają Jędrka. A po naszego panicza, po studenta, on powie. A w domu co mazurków, co babek, co placków z migdałami, powiadam ci, zatrzęsienie.
Wiatr szedł w polu ostrzejszy i smagał twarze rodziców chłopca. Marcin poddał się ściśnieniu serca, które uczuwał pierwszy raz w życiu i milcząc słuchał nawału zdań o szkole, konieczności uczenia się, o gimnazjum, o mundurze, mazurkach, zającach, o cukrze lodowatym, kapiszonach, posłuszeństwie, o jakiejś pilności i nieskończonym łańcuchu innych wyobrażeń. Chwilami przestawał myśleć i patrzał znużonym wzrokiem, jak wiatr rozdmuchuje futro w pewnym miejscu elkowego, w kształcie peleryny kołnierza matki. Zupełnie jak gdyby ktoś chuchał na to miejsce, przyłożywszy do niego usta. Chwilami znowu tłumił całą potęgą dziecięcej woli wybuch przerażenia, które wstrząsało jego żyły jak wystrzał niespodziewany. Tymczasem janczary dźwiękły głośniej, z obu stron drożyny ukazały się ściany stodół, później parkany, bielone chaty i sanie wśliznęły się na utorowaną szeroką ulicę wioski. Chłopiec powożący zaciął konie, a nim upłynęło kilkanaście minut, wstrzymał je przed budynkiem większym trochę od chat włościańskich, ale nie odbiegającym pod względem struktury od ich typu. We frontowej ścianie tego domostwa połyskiwały dwa okna sześcioszybowe, a nad drzwiami wchodowymi czerniała tablica z napisem Naczalno je, owczarsko je, uczyliszcze. Obok budynku szkolnego stała skromnie niewielka obórka i tuliła się, nieco mniejsza od obórki, kupka krowiego nawozu. Między drogą a domem znajdowała się pewna przestrzeń, zapewne warzywny ogródek, w którym tego dnia sterczało jedno jakieś drzewko obciążone mnóstwem sopli. Dookoła tego placu biegł płot z powyłamywanymi kołkami. Gdy sanki zatrzymały się na drodze, z sieni uczyliszcza wybiegł bez czapki nauczyciel, pan Ferdynand Wiechowski i żona jego, pani Marcjanna z Piliszów. Nim zdążyli zbliżyć się do sanek, Marcin potrafił zadać matce szereg kategorycznych pytań. Mamusiu, to nauczyciel? Tak, kochanku,
A to nauczycielka? Tak. A czy mama widzi, jak temu nauczycielowi strasznie się grdyka rusza? Cicho bądź. Nauczyciel miał na sobie rude i mocno zniszczone palto z wystrzępionymi dziurkami od guzików i guzikami rozmaitego pochodzenia. Na nogach grube buty, a na długiej szyi wełniany szalik w prążki czerwone i zielone. Szerokie, żółtawe wąsy, od czasów we mgle przeszłości leżących, niepodkręcane do góry, zakrywały usta pana Wiechowskiego jak dwa strzępy sukna. Palcami prawej ręki, powalanymi atramentem, z gracją i kokieterią odgarniał z czoła spadające promienie włosów i rozkopywał śnieg, szastając po nim nogą w nieprzerwanych ukłonach. Zwiędła i zastygła twarz jego marszczyła się w uśmiechu czołobitności, który czynił ją podobną do maski. O wiele śmielej zbliżała się do sanek pani nauczycielowa. Była to kobietka przystojna, choć nieco za wielka i za otyła. Miała oczy przykryte szafirowymi okularami. Te wielkie okulary natychmiast i bardzo źle usposobiły dla niej Marcina Borowicza. Nie wiedział, czy ta pani w danym momencie patrzy na niego i, co najważniejsza, czy ona w ogóle go widzi. Drogą dziwnego skojarzenia wrażeń prędko wykombinował, że nauczycielka podobna jest do ogromnej muchy. Powitać, powitać. Wołała szepleniąc pani Wiechowska i poczęła wysadzać z sanek matkę Marcinka.
— Jakie zdrowie?
— zapytał nauczyciel gwałtownym sposobem i nie wiedzieć kogo, ani na chwilę nie przestając uśmiechać się jednostajnie. — Powitać kawalera! — mówiła coraz śmielej i głośniej nauczycielowa, teraz już specjalnie do Marcina.
— Cóż były dudy? Pewno były ejże!
— Cóż to za dudy? Mamo, szepnął kawaler przez zęby.
Jakie zdrowie?
Wypalił znowu nauczyciel, mocno zacierając ręce.
A no, otóż i jesteśmy, rzekł ze swobodą pan Borowicz. Dudy? Ha, było tam tego trochę, ale chwalić Boga niewiele, niewiele.
Spodziewam się, proszę pana, dobrodzieja, rzekła nauczycielka tonem wysoce dydaktycznym. Spodziewam się... Marcinek powinien to rozumieć, mówiła z rosnącym uczuciem i rozdymając nozdrza, że rodzice i cała familia oczekują po nim wiele, bardzo, a bardzo wiele. Powinien to rozumieć, że musi stać się nie tylko pociechą rodziców w sędziwej starości, podporą ich lat zgrzybiałych, ale i chlubą.
Ten wyraz chlubą wymówiła ze szczególnym namaszczeniem.
A, naturalna rzecz! Zakończył nauczyciel,
zwracając się do pana Borowicza z takim wyrazem twarzy, jakby pytał:
no a może by tak kieliszeczek szpagaterii?
Czymkolwiek Marcinek zostanie,
mówiła nauczycielka coraz płynniej, brnąc po śniegu do sieni, a stamtąd wprowadzając gości do mieszkania.
Czy to obywatelem ziemskim, czy też kapłanem, czy sekretarzem gminnym, albo oficerem? Zawsze powinien to mieć przede wszystkim na uwadze, że ma być chlubą swej familii. Nie wiem, jakie o tej sprawie sąd mają państwo dobrodziejostwo. Co się zaś mnie tyczy, to jest to moje święte przeświadczenie.
Znowu tą chlubą. Ze znużeniem myślał kandydat na stanowisko tak podwyższone wśród całej familii. Ponieważ zaś przed chwilą wyraźnie słyszał, że może być oficerem, a jednocześnie patrzał w oczy matki, zamglone niewymowną miłością i łzami, opuściła go tedy naprężona uwaga, z jaką wsłuchiwał się w mowę nauczycielki, i począł z całą swobodą myśleć o błyszczących szlifach i dzwoniących ostrogach. Byłby nawet przysiągł w owej chwili, że ostrogi i szlify są ową nieznaną chlubą. Pokoik, do którego wprowadzono przybyłych, miał niesłychanie małe wymiary i zastawiony był mnóstwem gratów. Jeden kąt zajmowało wielkie łóżko. Drugi kąt piec kolosalnych rozmiarów, trzeci znowu łóżko. Na środku stała kanapa i okrągły stolik z jesionowego drzewa,
pokrajany najwidoczniej kozikami i porysowany jakimś narzędziem tępym a zębatym. Na ścianach wisiały tu i ówdzie litografie, wyobrażające świętych i święte. Przy drzwiach prowadzących do izby szkolnej zawieszony był na sznurku duży kalendarz w zielonej okładce, a na nim rzemienna pięciopalczasta dyscyplina z trzonkiem do złudzenia naśladującym sarnią nóżkę. Właśnie w owej chwili, kiedy Marcinowi troiła się po głowie chluba w kształcie szlif ułańskich, wzrok jego padł na okropny instrument.
— No i jakże tam?
— zapytał nauczyciel, wyciągając chudą i kościstą rękę w kierunku czupryny Marcina z takim gestem, jakiego używał zwykle felczer Lejbuś, kiedy się do strzyżenia pod włos zabierał. Jednocześnie przejęły malca dwa dreszcze, na widok dyscypliny i tej okrutnej, chudej łapy. Westchnął z głębi piersi w taki sposób, że tego aktu nikt nie widział, nawet matka, i poddał spokojnie głowę jakiejś dziwnej pieszczocie nauczyciela, która przypominała rozcieranie świeżo nabitego guza. Straszna rezygnacja, do której zmuszał się całym wysiłkiem woli, skupiła się w cichych myślach. Mama mnie tu zostawi samego. On mnie z początku będzie brał za głowę. O tak, a potem... Później z odwagą, która była trudnym do zniesienia cierpieniem, spojrzał na dyscyplinę i nawet podniósł wzrok na pana Wiechowskiego. Tymczasem do pokoju weszła dziewczynka. Mniej więcej dziesięcioletnia, na cienkich nogach obutych w duże trzewiki i dygnęła. Miała na sobie dość gruby kubrak i włosy zaplecione w tyle głowy w cienki warkoczyk, noszący w tamtych okolicach nazwę mysiego ogonka.
To Juzia, rzekła pani Wiechowska. Uczy się i wychowuje u nas. Jest to właśnie siostrzenica księdza Piernackiego.
To słowo siostrzenica nauczycielka podkreśliła tonem zagradzającym do umysłów osób obecnych drogę jakiejkolwiek, chociażby nawet minimalnej wątpliwości.
A, mruknęła dość niechętnie pani Borowiczowa. Przywitajcie się, moje dzieci, rzekła nauczycielka z emocją. Będziecie się razem uczyli, powinniście więc żyć w zgodzie i pracować z zapałem.
Juzia spojrzała na Marcinka iskrzącymi się oczami, a potem uległa całkowitemu zgłupieniu.
Marcinek, szepnął chłopcu do ucha pan Borowicz, przywitajże się. To tak zaczynasz postępować w szkole? Wstydź się, no.
Chłopiec zaczerwienił się, spuścił oczy, a potem raptownie wyszedł na środek izby. Rozstawił nogi szeroko, zsunął je z hałasem i zabawnie kiwnął przed koleżanką cały swój korpus. Juzia straciła do reszty przytomność umysłu. Spoglądała na mistrzynię swą wytrzeszczonymi oczyma i bokiem cofała się z pokoju. Była już blisko drzwi, gdy je właśnie otworzono. Ukazał się w nich kipiący samowarek na rachitycznie krzywych nóżkach, powyginany w sposób nadzwyczajny. Niosło go przed sobą wielkie i brzydkie dziewczysko, odziane w czarną od brudu zgrzebną koszulę, potargany i wytłuszczony lejbik, wełnianą zapaskę i szmatkę na włosach nieczesanych od kilku miesięcy. Samowarek ustawiono na rogu stołu przy pomocy czynnej pana nauczyciela i zaczęto zasypywać i zaparzać herbatę w sposób wysoko ceremonialny i obrzędowy. Rodzice Marcinka spostrzegli, że jest to z pewnością pierwsza herbata w bieżącym półroczu szkolnym. Mrok zwolna zalegał pokoik. Pan Borowicz przysunął swe krzesło do rogu kanapki, szczelnie wypełnionego przez panią Wiechowską, i półgłosem zaczął prowadzić z nią ostateczną umowę o leguminy, jakich miał dostarczyć w zamian za światło udzielać się mające w tym domu jego synowi. Marcinek stał teraz obok matki i słuchał, jak ojciec mówił.
Kaszy,
wie pani, to nie mogę, bo ani mój młynarz tego, jak się patrzy, nie zrobi. A zresztą, wie pani, wolę za to kazać zembleć na pytel pszenicy. Będziesz pani miała czy na kluski, czy na łazanki, czy choćby też ciastko, jakie upiec, żeby się przecie chłopczyna rozerwał. Grochu, ileż byś pani chciała?
Słowa te wnikały aż do głębi umysłu chłopca i sprawiały mu ból istotny. Teraz pojmował, że naprawdę w szkole zostaje. W tym brzmieniu mowy ojca, w naradach z nauczycielką, czuł po raz pierwszy ton handlowy i nieodwołalną konieczność ulegania swemu losowi. Chwilami owa boleść szerzyła się w małym jego ciele i przechodziła w chęć dzikiego oporu, wrzeszczenia, tupania nogami, szarpania sukien matki, to znowu w głuchą i osłabłą rozpacz.
Pani Borowiczowa brała również udział w tym sporządzaniu niepisanego kontraktu. Zanotowywała nawet w małej książeczce ilości owych legumin, ale czuła na sobie wzrok chłopca, pomimo że go nie widziała i miała oczy spuszczone. Przez serce jej ciągnęła prawie taka sama zawieja obłędnych uniesień. Kto wie nawet, czy nie absolutnie taka sama? Kto wie, czy gwałt jego niecierpliwości nie szarpał jej tak samo i w tej samej minucie?
Ale też pani jesteś nienasycona,
mówił pan Borowicz pół serio do nauczycielki, gdy dopominała się to o ryby, to o włoszczyznę, to nareszcie o len, płótno zgrzebne i tak dalej.
I
odrzekła z jadowitym uśmiechem pani Wiechowska.
Nienasycona, proszę pana dobrodzieja, to ja tam nie jestem. Czy to jedno z drugim wyniosą te drobiazgi tyle, co byście państwo dobrodziejstwo musieli dać korepetytorowi u siebie na wsi? Taki korepetytor, proszę pana. Dziś ledwo za 30 rubli w miesiąc na wieś pojedzie. A chce mieć pokój osobny? Wszelkie wygody? Wszelkie przyjemności? Usługę? Młodą? Konia pod wierzch? Chce się też zabawić, kiedy niekiedy. Chce świąt i wreszcie, co to mówić?
Pani kochana, wiesz, odrzekł szlachcic trochę szorstko, że dlatego do was dziecko oddaję, bo mię na korepetytora nie stać. Rzeczywiście nie stać mię. Choćbym się nawet szarpał i dał mu te jakieś 300 rubli, to nie mam w domu konta, gdzie bym takiego guwernera ulokował. Pani kochana, może i wiesz, może nie wiesz, że u nas nie co dzień mięso na obiad, a z obcym człowiekiem w domu trzeba by się było stawiać.
Co tu mówić, droga moja pani, rzekła pani Borowiczowa. Przecie pan Wiechowski przygotuje Marcinka do pierwszej klasy nie gorzej, a zapewne daleko lepiej niż najlepszy korepetytor. A u pani będzie mu tak samo, jak u matki. On sam wie, że trzeba się uczyć. Trzeba, zębami i pazurami. Mamusia kocha. Mamusia bardzo kocha. Ale to trudno. To trudno. On to zresztą wie. On pokaże, jaki to z niego chłopiec. I czy to słuszne, co o nim mówił pan Miętowicz, że on tylko beczeć umie. On pokaże.
Istotnie w Marcinku niespokojne wybuchy uciszyły się. I cała jego rozpacz niby na jakimś haku zawisła. Spojrzał mężnie w oczy matki i dojrzawszy w kącikach tych oczu pod samymi powiekami dwie łzy, uśmiechnął się dziarsko.
Widzi pani? Widzi pani? Oto mój syn, mój kochany syn!
Mówiła teraz pani Borowiczowa, wypuszczając te łzy uwięzione mocą woli pod powiekami. Ojciec przyciągnął go do siebie i głaskał po czuprynie, nie mogąc słowa wymówić. Tymczasem noc zapadła. Wniesiono do pokoju lampę i pani nauczycielowa zaczęła nalewać herbatę. Około godziny 7 pan Borowicz wstał zza stołu. Jego lewy policzek drgał szybko, a usta uśmiechały się smutno.
— No, Helenko, na nas pora — rzekł do żony.
— A cóż znowu? —
wyszepleniła nauczycielowa. Cóż znowu? Przecie na gawronki w kwadrans czasu sankami się prześliźnie. Tak, pani, ale teraz księżyca nie ma, zaspy duże, chłopak drogi nie zna, zresztą i na państwa czas.
Pani Borowiczowa ułożyła tłumoczek z bielizną Marcina obok łóżka, na którym malec miał sypiać, niepostrzeżenie wymacała ręką, czy siennik mu dobrze wypchano, następnie ucałowała go szybko, pożegnała Wiechowskich i wsunąwszy jeszcze w rękę brudnej Małgośki 2 złote groszy 20, wyszła na dwór i wsiadła na sanki. Również pośpiesznie mąż za nią wyszedł. Nauczycielka trzymała młodego Borowicza za rękę, gdy konie ruszyły z miejsca, a pan Wiechowski klepał go po ramieniu. Służąca trzymała wysoko lampę kuchenną. Gdy janczary odezwały się raz pierwszy, podniosła światło wyżej i biały krąg jego padł na śnieg rozesłany dokoła. Wówczas właśnie Marcinek spostrzegł, jak tył sanek z zarysami głów rodzicielskich przesunął się na ostatnią linię światła i wpadł w ciemność. Chłopak z nagła wrzasnął przeraźliwie, szarpnął się, wyrwał z rąk nauczycielki i pędem pobiegł za sankami. Trafił na rów idący wzdłuż drogi. Jednym susem wybrnął z zaspy i pędził przed siebie. Odbiegłszy od światła, nic nie widział w ciemności. Potknął się raz, drugi na jakichś kołkach i upadł na ziemię, wrzeszcząc co sił: mamusiu, mamusiu. Obydwoje nauczycielostwo chwycili go pod ręce i zaprowadzili przemocą do szkoły. Janczary dzwoniły gdzieś daleko, coraz ciszej, jakby spod wydm śniegu.
Nigdy nie spodziewałam się czegoś podobnego, nigdy, żeby taki duży chłopiec chciał uciekać do gawronek. Pfe, brzydko,
sapała nauczycielka. Marcinek ucichł, ale nie ze wstydu. Dusiło go jakieś bolesne zdumienie. Gdzie rzucił okiem, nigdzie matki nie było. W mózg jego wrzynała się myśl jak drzazga. Nie ma, nie ma. Nie ma. Ze ściśniętymi zębami wszedł do mieszkania, usiadł na wskazanym przez nauczycielkę krzesełku i słuchając jej długiego kazania ciągle myślał o matce. Te myśli były szeregiem wizerunków jej twarzy, które przemykały mu się pod powiekami i nikły. Znikanie ich było zawiązkiem, pierwszym sygnałem tęsknoty. Brudna Małgośka słała tymczasem łóżka i ustawiała wraz z nauczycielem parawan przed posłaniem na kanapce przeznaczonym dla koleżanki Józi. Ustawianie trwało dosyć długo i szczególne nastręczać musiało trudności, bo służąca w małej przerwie czasu, gdy nauczycielka wydaliła się do kuchni, co chwila odskakiwała z chichotem. Nareszcie wszystkie łóżka zostały posłane i Marcinkowi kazano się rozbierać. Położył się co tchu, nakrył kołdrą i zaczął knuć plan ucieczki. Chytrze obierał stosowny moment o wczesnym poranku. Przypominał sobie drogę do gawronek. Wmyślał się w fizjonomię zakątków leśnych, pustek, które widział przed wieczorem, i uciekał przez nie w marzeniu. Zwolna rozczyniała się w jego sercu, znużonym nawałą uniesień, senna żałość i wylewać poczęła w cichym płaczu. Łzy dużymi kroplami spływały na poduszkę i rozlewały się w szerokie plamy. Zasnął spłakany w znużeniu i bezczuciu. Wśród nocy nagle się ocknął. Raptem usiadł na łóżku i rozszerzonymi oczyma patrzał przed siebie. Ktoś chrapał, jak maszyna do ugniatania żwiru. Mała nocna lampka, ustawiona w kącie izby, oświetlała jedną ścianę i część powały. Marcinek ujrzał czyjeś olbrzymie, grube i tłuste kolano wystające spod pierzyny.
Nieco dalej wielki nos i wąsy, które poruszały się miarowo wskutek chrapania. Jeszcze dalej półokrągły koszyk wyszyty paciorkami, a przy mdłym świetle błyszczące jak kły obnażone. Uczucie osamotnienia, graniczące z rozpaczą, chwyciło małego szlachcica stalowymi szponami. Wzrok jego latał niespokojnie od przedmiotu do przedmiotu, z miejsca na miejsce, szukając czegoś znajomego i bliskiego. Spoczął wreszcie na tym kącie kanapki, gdzie siedzieli rodzice, ale i tam spał ktoś obcy. Z kątów izby, zasnutych mrokiem, wychylał się strach wielkooki, a widok gratów stojących w półświetle zdawał się grozić w sposób złowrogi. Długomalec siedział na posłaniu, patrząc bezsilnie i nie będąc w stanie najsroższym swoim cierpieniem odgadnąć, po co to wszystko z nim zrobiono, co to znaczy, dla jakiej racji tak jest męczony. Nazajutrz, po nocy źle przespanej, obudził się bardzo nierychło. W mieszkaniu nie było nikogo. Łóżko nauczycielskie było posłane, kanapka uprzątnięta. Za drzwiami, obok których wisiał kalendarz i dyscyplina, rozlegało się prawie nieustanne kaszlanie i cichy pomruk rozmów, urozmaicony od czasu do czasu przez śmiech rubaszny albo płacz hałaśliwy. Marcinek, rozciekawiony do najwyższego stopnia, wyskoczył z łóżka, ubrał się co tchu i nasłuchiwał pod tajemniczymi drzwiami, które wczoraj taki miały pozór, jakby prowadziły do pustego lamusa, a dziś były zasłoną jakiegoś interesującego widowiska.
— A co to, kawaler ciekawy? Zobaczyć szkołę? — krzyknęła nauczycielowa, wynurzając się z kuchenki. A mył się kawaler? Czesał się? Ubrał ohędożnie? Najpierw trzeba się ubrać, a później dopiero myśleć o zobaczeniu szkoły.
Marcinek ubrał się z mozołem, bo aż dotąd matka mu pomagała myć się i ubierać. Szybko wypił kubek gorącego mleka i czekał. Po śniadaniu nauczycielowa wzięła go za rękę i tak jak stała, w białym kaftaniku wprowadziła do izby szkolnej. Gdy się drzwi otwarły, w głowie Marcina prześliznęła się zaraz myśl. To jest kościół, nie żadna szkoła. Izba była pełna. Na wszystkich ławkach siedzieli chłopcy i dziewczęta. Gromadka najpóźniej przybyłych, nie znalazłszy miejsca, stała pod oknem. Chłopcy siedzieli w sukmankach, w ojcowskich spancerach, nawet w matczynych lejbikach. Niektórzy mieli szyje okręcone szalikami, a ręce w wełnianych rękawicach. Dziewczęta miały na głowach zapaski i chuściny, jakby się znajdowały nie w dusznej izbie, lecz wśród zasp szczerego pola. Wszystko kaszlało, a znaczna większość przed wejściem nauczycielki ćwiczyła się w dawaniu sobie nawzajem sera, której to rozrywki nie byłaby zresztą w możności tym mianem technicznym określić.
Michcik, masz tu panicza z gawronek, pokaż, że mu szkołę, bo ciekawy, rzekła nauczycielka, zwracając się do chłopca siedzącego tuż obok drzwi w pierwszej ławie. Był to wyrostek lat już kilkunastu, jasny blondyn z siwymi oczami. Grzecznie posunął się w ławie i zrobił miejsce dla Marcinka, który przycupnął na brzeszku zawstydzony i zmieszany. Pani Wiechowska wyszła, rzuciwszy głośne i stanowcze zalecenie publicznego spokoju. — Jakże ci na imię? — spytał Michcik uprzejmie.
— Marcin Borowicz.
— A mnie Piotr Michcik. Umiesz czytać?
— Umiem.
— Ale pewnie po polsku.
Marcin spojrzał na niego ze zdumieniem.
— Paruski! Umiesz czytać?
Marcin zaczerwienił się, spuścił oczy i wyszeptał cichutko. Ja nie rozumiem. Michcik uśmiechnął się z triumfem i zaraz wydobył z drewnianej teczki zaopatrzonej w sznurek do wieszania jej na ramieniu chrestomatię rosyjską Paulsona.
Otworzył tę księgę na zatłuszczonym miejscu i zaczął szybko czytać, potrząsając głową i rozdymając nozdrza.
W szapkę złota litocho stary ruski wilikan podżydał k siebie drugocho.
Uwaga małego Borowicza była zupełnie pochłonięta przez rozmowę z Michcikiem. Tymczasem ze wszystkich ławek wyłazili z wolna uczniowie i przybliżali się krok za krokiem, szturchając jedni drugich i wyglądając zza ramion. Utworzyło się wkrótce dokoła Michcika i Borowicza zwarte audytorium dzieci. Wszystkim oczy zdawały się wyskakiwać na wierzch z ciekawości. Stali w milczeniu, patrząc na Marcinka bez zmrużenia powieki i tak nieruchomo, jakby w paroksyzmie ciekawości stężeli. Tymczasem Michcik wciąż czytał ów wiersz szybko i coraz szybciej. Skończywszy jeszcze raz triumfująco spojrzał na Borowicza i rzekł: — Tak się czyta. Zrozumiałeś też co?
— Nic a nic — odrzekł nowicjusz, rumieniąc się po uszy.
— Nauczysz się jeszcze i ty — rzekł tamten protekcjonalnie. — I ja se myślałem, że trudno. A teraz i stichi na pamięć umiem, i rachunki ci robię po rusku, i diktowkę, gramatyka. Ta to trudna, sprawiedliwie. Imia suściestwitelnoje, imia priłagatelnoje, miesto imiennie. Cóż, nie rozumiesz? Choćbym ci i powiedział.
Nagle podniósł głowę i patrząc na belki rzekł, nie wiedzieć do kogo, głośno, z uczuciem, a jakby w uniesieniu.
Podleżaszczy jest tot przedmiot, o którym gawaritsa w przedłożeniu.
Potem znowu rzekł do Marcina. Widzisz? I Piątek już umie czytać, choć kiepsko. Czytaj, Wicek. Przy Michciku siedział chłopiec, niezmiernie ospowaty. Ten otworzył tę samą książkę w równie wytłuszczonym miejscu i zaczął dukać jakiś ustęp. Od razu pogrążył się w tę czynność tak zupełnie, że wystrzały z armat nie byłyby w stanie przerwać jego roboty. Raptem gromada obserwująca rozbiegła się wśród szturchańców i hałasu. Drzwi od sieni rozwarły się szeroko i wszedł nauczyciel. Twarz jego była ledwie podobna do wczorajszej. Była to teraz maska surowa, a jeszcze bardziej śmiertelnie znudzona. Rzucił okiem na Marcinka i kwaśno się uśmiechnął do niego. Stanął na katedrze i dał znak Michcikowi. Ten wstał i zaczął głośno, z deklamacją, mówić modlitwę.
Przybłagi, Gospodi, nie sposli nam błagodać.
W chwili zaczęcia modlitwy wszystkie dzieci jak na komendę zerwały się na równe nogi, a po jej ukończeniu siadły w ławkach. Szkołę wypełniał po brzegi nie tylko zaduch, ale literalny smród, ciężki i nieznośny. Wiechowski spoglądał przez chwilę ponuro na zalęknioną gromadę, następnie otworzył dziennik i zaczął czytać listę. Kiedy wymieniał jakieś imię w brzmieniu rosyjskim i nazwisko, izbę zalegała śmiertelna cisza. Dopiero po upływie pewnego czasu dawały się słyszeć szepty, podpowiadania. Wynikało szturchanie i kopanie nogami danego indywiduum. No i koniec końców z jakiegoś miejsca ukazywała się ręka dziecka i słychać było głos:
jest!
Nie jest wcale! Tylko jeść! Wołał głośno nauczyciel.
Sam wymawiał kilkakroć ten wyraz dobitnie dla przykładu, miękcząc ostatnią spółgłoskę. Miało to taki skutek, że gdy z kolei czytał nazwiska, chłopcy wstawali i podnosili palce, wołając z całą satysfakcją i w brzmieniu zupełnie swojskim: jeść! Marcinek nie pojmował z tego wszystkiego nic zupełnie, bo ani wymagań profesora, ani całej ceremonii, a już najmniej objawów tak powszechnej żądzy jedzenia. Gdy przeczytane zostały wszystkie nazwiska, pan Wiechowski znowu skinął na Michcika, a sam usiadł na krześle, wsunął dłonie w rękawy, założył nogę na nogę i
i począł patrzeć w okno z taką determinacją, jakby to właśnie stanowiło jeden z punktów jego urzędowych czynności. Michcik głośno czytał, a właściwie wywrzaskiwał z Paulsona tekst długiej bajki ludowej rosyjskiej o chłopie, wilku i lisie. Nauczyciel poprawiał niekiedy akcenty wyrazów. Tymczasem w całej izbie szkolnej gwar się ciągle szerzył. Słychać było dźwięki A, B, C, D, E albo A, B, W, Ż, Z. Dzieci, które umiały już alfabet, pokazywały go symplakom świeżo przybyłym. Niektóre uczyły towarzyszów ślabizoka, a przeważna większość, patrząc niby to w elementarze i mrucząc coś pod nosem, nudziła się haniebnie. Gdy Michcik odkrzyczał całą bajkę, złożył książkę i dał ją koledze Piątkowi, a sam wyszedł na środek do tablicy. Wiechowski podyktował mu zadanie arytmetyczne na mnożenie. Michcik wypisał dwie duże cyfry. Podkreślił je okropnie grubą linią, przed mnożną ustawił taki znak mnożenia, że można by na nim powiesić palto, i zaczął szeptać do siebie z cicha, tak przecie, że Marcin słyszał go dobrze. 5 razy 6 30. Pisze kółko, a 6 mam w rozumie. Cały ten akt mnożenia Michcik wykonywał z wielkim trudem i mozołem. Twarz mu się mieniła, mięśnie oblicza, rąk i nóg wykonywały bezcelową pracę takiego naprężenia, jakby uczeń dźwigał belki, rąbał drwa lub orał. Skoro jednak zmógł jakieś 5 razy 6 i napisał kółko, zaraz półgłosem, tak żeby nauczyciel słyszał, tłumaczył całą sprawę. 5, 6, 30. A nauczyciel nie zwracał teraz uwagi ani na Michcika, ani na Piątka, który zaczął pokazywać swoją sztukę, lecz ciągle z martwym stoicyzmem patrzał w okno. Marcinek, słuchając po raz drugi czytania Piątka, przypomniał sobie Żyda Zelika, krawca wiejskiego, który często w Gawronkach siedział całymi miesiącami na robocie. Stanął mu w oczach jak żywy, zgrzybiały na pół ślepy, śmieszny Żydzina z wiecznie oplutą brodą, gdy siedzi i zeszywa stary kożuch barani. Okulary związane szpagatem wiszą mu na końcu nosa. Igła nie trafia w skórę kożucha, lecz w palec, później w pustą przestrzeń, później gdzieś więźnie. Marcinek pragnąłby roześmiać się serdecznie z kłopotów Zelika, z jego powolnego ścibania, lecz czuje na twarzy łzy żalu i niewymownej miłości, nawet dla tego Żyda z Gawronek. Czytanie Piątka wywiera na niego, nie wiedzieć czemu, tak dziwne wrażenie. Piątek trafia na dźwięki, łapie je z pośpiechem, wiąże i spaja, jakby uderzeniem pięści pcha, jakby całym korpusem do kupy. Słychać dziwne słowa. Oto malec stęka. Pietuch. Marcinek schyla głowę, zatyka sobie usta i dusi się ze śmiechu, szepcząc: co za pietuch, pietuch. Nauczyciel budzi się jakby ze snu. Powtarza ze złością kilkakrotnie ten wyraz, ku tajemnej uciesze całej klasy, i znowu wpada w zadumę. Nareszcie Piątek skończył lekcję. Siadł ciężko na ławce i zaczął wycierać spocone czoło. Wiechowski otworzył dziennik i wyczytał nazwisko. Warfołomiej Kapciuch. Na środek izby wyszedł chłopak w nędznej sukmanczynie i ojcowskich widocznie butach, gdyż posuwał się tak zgrabnie, jakby miał nogi obute w dwie konewki. Mały Bartek Kapciuch, który w szkole awansował na jakiegoś Warfołomieja, rozłożył swój elementarz na brzeszku nauczycielskiego stolika. Wziął w brudną rękę drewnianą wskazówkę, wyczytał całe A, B, W, Ż, Z, chlipnął kilka razy nosem i poszedł na miejsce z taką uciechą, że nawet nie czuł pewno ciężaru swych niezmiernych butów. Powołany został znowu jakiś Wikienti, wyłożył nauczycielowi swoją umiejętność i znikł w tłumie. Ta nauka trwała tak długo, że Marcinek o mało się nie zdrzemnął. Wodził sennymi oczyma po ścianach, z których tu i ówdzie wapno płatami obleciało. Rozpatrywał wiszące obok drzwi wizerunki nosorożców i strusiów, wreszcie trzy grube szlaki błota między drzwiami i pierwszą ławką. Było mu duszno w okropnym powietrzu izby i nudziło go stękanie dzieci wydających przed nauczycielem alfabet rosyjski. Jednak mimo nieuwagi i roztargnienia, jakie go ogarnęło, spostrzegł przecież, że i pan Wiechowski nudzi się porządnie. Na szczęście w sąsiednim mieszkaniu nauczycielskim wybiła godzina 11. Profesor przerwał egzaminowanie, zeszedł z katedry i rzekł po polsku: teraz sobie zaśpiewamy jedną śliczną pieśń po rusku, nabożną. Będziecie śpiewać po mnie i tak samo jak ja. Dziewuchy cienko, chłopaki grubiej. No, a słuchaj przecie jedno z drugim uchem, a nie brzuchem. Przymknął oczy, rozwarł usta i wybijając takt palcem jął śpiewać.
Kol sławien nasz gospod Sionie.
Z nauczycielem śpiewał Michcik, ryczał coś Piątek i usiłowało naśladować melodię kilkoro dzieci, widać muzykalniejszych. Reszta śpiewała także. Gdy jednak melodia była poważna, a w tamtej okolicy lud śpiewa tylko na nutę żywego wywijasa, więc i dzieci wpadły zaraz na jeden uroczysty motyw śpiewu, do którego w kościele ucho przyuczyły i poczęły niesfornymi głosami wrzeszczeć:
Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny.
Kilkakrotnie pan Wiechowski musiał przerywać i zaczynać od początku, gdyż melodia Święty Boże zaczynała brać górę nad Kol Sławien. Chodziło tam zapewne nie o nauczenie dzieci śpiewu, lecz o wbicie, wciesanie w ucho pieśni cerkiewnej. Nauczyciel zmuszony był zwyciężyć chłopską melodię, pociągnąć za swoją cały ogół dzieci i wkrzyczeć ją w ich pamięć. Śpiewał tedy coraz głośniej. Marcinek z najwyższym zdumieniem patrzał na to całe widowisko. Grdyka nauczyciela pracowała teraz forsownie. Twarz jego z mocno czerwonej stała się aż brunatną. Żyły na czole nabrzmiały mu jak powrózki. Czupryna spadała na oczy. Z zamkniętymi powiekami, a usty otwartymi jak czeluść, wywijając pięścią, jakby bił w kark niewidzialnego przeciwnika, nauczyciel istotnie przekrzyczał cały chór głosów dziecięcych i ze wszystkiego tchu w niebo głosy śpiewał pieśń
Kol sławien nasz gospod w Sionie.
Rozdział drugi. W ciągu dwumiesięcznej bytności w szkole Marcinek zdumiewające uczynił w naukach postępy. Tak donosiła listownie rodzicom chłopca pani nauczycielowa. W istocie Marcinek umiał już czytać, rzecz prosta po rosyjsku, pisać dyktanda, robić zadaczki na cztery działania i począł nawet ćwiczyć się w obu rozbiorach, etymologicznym i syntaktycznym. Pan Wiechowski szczególniejszą uwagę zwracał na owe rozbiory. Codziennie o godzinie 2 po południu rozpoczynał z Marcinkiem lekcję. Chłopiec czytał jakiś urywek, później opowiadał treść tego, co przeczytał, w sposób tak śmieszny i tak zabawnie barbarzyńskimi wyrazami, że samego profesora rozweselała ta nauka. Po czytaniu szły zaraz owe rozbiory, które gdyby mogły być do czegokolwiek przyrównane, to chyba do upartego strugania mokrej osiczyny tępym kozikiem. Istotną trudność stanowiła dla małego Borowicza arytmetyka. Chłopczyna pojmował wcale dobrze, choć niezbyt lotnie, ale kombinowanie jednoczesne arytmetycznego kalkułu i wdzieranie się przemocą do tajemnic mowy rosyjskiej było ciężarem zanadto wielkim na jego siły. W chwili, kiedy zaczynał rzecz całą rozumieć, Kiedy nawet uderzała go i cieszyła oczywistość rachunku, wszystko mąciły nazwy. Zamiast porwania umysłu chłopca zrozumiałym wykładem działań arytmetycznych, zamiast ukazania mu samej rzeczy arytmetycznej, o którą w nauce arytmetyki na pozór chodziło, pan Wiechowski całą usilność zmuszony był w to wkładać, żeby nie w umysł, lecz w pamięć ucznia wrazić nazwy rozmaitych przedmiotów. Pierwsze kształcenie inteligencji, ta piękna walka, to szacowne widowisko, ten zaiste wzniosły akt, uczenie się dziecka, opanowywanie pojęć nieznanych przez umysł, który to czyni raz pierwszy, były w owczarach walką niezmierną, a często rzetelną i co najgorsza bezcelowo zadaną męczarnią. Jeżeli mały Borowicz przypadkowo stracił wątek rozumowania, wówczas machinalnie powtarzał za pedagogiem i nazwy, i kombinacje, i formuły. Naglony pytaniami, czy rozumie, czy pamięta, czy wie dobrze, odpowiadał twierdząco, a na zagadnienia bezpośrednie odpowiadywał zgadując. Trafiały się dnie, że lekcje arytmetyki były dla niego od A do Z niezrozumiałymi. Wtedy owiewał go strach idący z półświadomego przeświadczenia, że kłamie, że nie uczy się chętnie, że umyślnie martwi rodziców, że nie kocha ich wcale. Wówczas pot zimny występował mu na czoło, a mózg oblepiała jakby skorupa ze schłego iłu. Nauczyciel odszedł już był daleko. Mówił o czym innym, zapytywał o co innego, a Marcinek, przestępując z nogi na nogę i ściskając kolana, wysiłkiem gonił jakąś swaję, która w poprzek drogi jego rozumowania uwaliła się jak góra. Mózg jego nie był w stanie wykonywać dwóch prac naraz. Toteż myślenie arytmetyczne musiało zejść na plan drugi, ustępując miejsca ciągłym zapytaniom o znaczenie wyrazów. Specjalny kunszt stanowiło dyktando rosyjskie. Pan Wiechowski codziennie Marcinkowi powtarzał, że uczeń, który by na stronicy dyktanda zrobił trzy błędy, nie będzie przyjęty do klasy wstępnej. Kandydat do owej klasy zaprzysiągł sobie w duszy, że nie popełni trzech błędów na stronicy dyktanda. Usiłował nie robić ich wcale, z małym jednak skutkiem. Głowa mu od myślenia pękała, czy w danym wypadku należy pisać jać czy je. Pamięć robiła ciężko i bezmyślnie, a ponieważ pedagog nie mógł wskazać dostatecznych zasad pisania bez poprzedniego wyłożenia gramatyki, więc biedny Marcin umieszczał na stronicy po 30, 40 i więcej monstrualnych błędów. Na pamięć uczył się gramatyki rosyjskiej i wierszy. Owo kucie wierszy miało miejsce zawsze przed południem. Rzeczywiście największe postępy Marcinek zrobił w katechizmie księdza Pucjatyckiego i w kaligrafii. Można go było przebudzić z twardego snu o północy i zapytać, co za naukę stąd brać mamy, że Pan Bóg jest dobrym i sprawiedliwym sędzią. A odpowiedziałby jednym tchem, bez namysłu i wahania. Stąd, że Pan Bóg jest sprawiedliwym sędzią, brać mamy tę naukę i tak dalej. W kaligrafii lubił się znowu ćwiczyć na własną rękę. Zastępowała mu ona poniekąd rozrywki fizyczne, spacer i hasanie po dalekich miejscach. Nauczyciel zastawał go niejednokrotnie bazgrzącego z niezmiernym entuzjazmem litery, ogromne i koślawe, już to kredą na tablicy, już piórem na starych kajetach. Zarówno pierwszy, jak drugi sposób ćwiczenia się w tyle szlachetnej i tak niezbędnej umiejętności pobudzał Marcinka do wywieszania języka i ciągania nosem. Z czasem bazgranie w kajetach wzbronione mu zostało ze względu na to, że przy spełnianiu tej czynności obydwie jego ręce, mankiety kurtki i koszuli, a niejednokrotnie i koniec nosa, były unurzane w atramencie i powodowały zwiększanie się ekspensu nauczycielskiego mydła, co w umowie z rodzicami Marcinka przewidziane nie zostało. Nie pozwalano mu również bawić się z chłopakami wiejskimi ze względu na tak zwane dobre wychowanie. Siedział tedy ciągle w pokoju państwa Wiechowskich i kształcił swój umysł. Sam pan nauczał w izbie szkolnej albo był poza domem. Żona jego wrzeszczała na dziewkę służebną w kuchni, a mała Juzia ćwiczyła się zazwyczaj w gnieceniu klusek, zwanych paluszkami, albo nawet w obieraniu kartofli. Marcinek siedział na kanapce pod oknem i mruczał. Kiedy go jednak gramatyka do cna znudziła, wtedy, mrucząc obłudnie, gapił się na świat przez szyby. Okna wychodziły na pola. Te pola były równe jak stół, gdyż tam kończyły się już wzgórza i lasy. Głęboki śnieg leżał ciężką warstwą na całym widnokręgu. Nigdzie wsi, nigdzie nawet samotnej chaty nie było widać na owej płaszczyźnie. W odległości mniej więcej 3 wiorst czerniał szereg drzew bezlistnych i szarzały jakieś zarośla. Był tam rozległy staw okryty trzcinami, ale i on o tej porze przystał do płaszczyzny i dopasował się do równiny śniegowej. W czasie odwilży grzbiety zagonów przezierały spod śniegu. Ten widok był jedynym urozmaiceniem i rozrywką w życiu Marcinka. Odwilże zdarzały się nieczęsto, a następowały po nich zadymki i mrozy. Przestrzenie znowu tężały i powlekały się martwotą. Dla żywego chłopca było coś bezdennie smutnego w tym obcym krajobrazie. Widok monotonnej płaszczyzny dziwnie się jednoczył z nudą siedzącą między kartkami gramatyki rosyjskiej.